Prezydent podpisał wnioski o dymisję ministrów Platformy, Czumy, Schetyny i Drzewieckiego. Monumentalne dzieło MEN-u, podstawa programowa.
Sprawiedliwy stan tekstu, przez który ciężko się przebić.
Posłuchaj, jakie zdanie o tym epickim dziele minister Katarzyny Hall mają nauczyciele. Kolejna batalia o przyszłość Opla. Relacja z placu boju w Faktach Ekonomicznych. Jest prezydencki podpis pod wnioskiem o odwołanie ministra sportu Mirosława Drzewieckiego, sprawiedliwości Andrzeja Czumy oraz spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny. Dziś wnioski zostaną przesłane do kancelarii premiera. 50 projektów ustaw na 3 najbliższe miesiące. Taki jest harmonogram rządu. A tu gabinet Tuska, jak słyszymy, jest gruntownie remontowany. Dymisje i przegrupowania z rządu do Sejmu to teraz główny problem dla ekipy remontowej w Platformie Obywatelskiej. Pytanie, jak w takim razie idą prace nad zapowiadanymi ustawami? 11 projektów z tych 50 to zadanie dla Ministerstw Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, resortów, jak słyszymy, pozbawionych ostatnio swoich szefów Czumy i Schetyny. Agnieszka Burzyńska sprawdziła, czy robota wre w czasie rządowego kryzysu. Agnieszko, jakie projekty konkretnie ma teraz rząd na tapecie?
Oprócz ambitnego planu zreformowania policyjnych, wiekopomnych dokumentów raczej brak, więc nie ma co tragizować. Wiadomo przecież, że do wyborów poważne reformy nie są przewidziane. Jak mówił ostatnio z rozbrajającą szczerością Jacek Rostowski, prawdziwe intencje rządzących poznamy w programach wyborczych. Z pewnością jednak utrudniona będzie realizacja projektu o wdzięcznym, jakże fantazyjnym tytule 730 spotkań na 730 dni rządu. Spotkań, podczas których serca elektoratu wiejskiego miał podbijać przede wszystkim premier, ale i wicepremier Schetyna widział tam rolę dla siebie. Z Warszawy Agnieszka Burzyńska.
Grzegorz Schetyna ma teraz inne, osobiste zadanie. Powinien się wytłumaczyć ze spotkania z hazardowym lobbystą Ryszardem Sobiesiakiem, znanym jako Rysio ze stenogramów CBA. O tym przemilczanym kontakcie poinformował dzisiaj Dziennik Polska. Pani minister musi odejść. Tak wynika z maili nadsyłanych do naszej redakcji. W Faktach RMF FM na dzień przed Świętem Edukacji Narodowej rozliczamy minister Katarzynę Hall z jej dokonań, raczej obietnic. W mailach piszecie do nas: zmiana systemu szkolnictwa okaże się katastrofą. Minister Hall przebiła wszystkie pomysły pana Giertycha, którego tak bardzo się obawiali nauczyciele, a w gruncie rzeczy okazał się znacznie lepszy. Pani minister powinna zostać rozliczona z przeprowadzonej reformy. To opinie rodziców i uczniów. Eksperci i nauczyciele krytykują Katarzynę Hall za nową podstawę programową. Zbyt obszerną, zbyt niejasną i zbyt późno przedstawioną. Monumentalna, ośmiotomowa publikacja to fundament systemu szkolnictwa w Polsce. Tomasz Fęskę przyjrzał się tej nowej podstawie razem z nauczycielami. Tomku, fundament, trzeba przyznać, potężny, ale czy solidny i czy da się coś na nim zbudować?
8 tomów to spore wyzwanie, zwłaszcza dla nauczycieli młodych stażem. Całość ma więcej niż Krzyżacy czy Potop. Wprawdzie nie każdy nauczyciel musi przeczytać wszystko, ale materiał tak czy inaczej przytłacza.
Ministerstwo wypuściło epickie dzieło, prawie 900 stron tekstu, przez który ciężko się przebić. No, ja jestem historykiem, na szczęście miałem tylko jeden tomik do przeczytania, ale taki kolega z polonistyki ma co najmniej 4.
Bardziej doświadczeni koledzy, którzy przeżyli już niejedną reformę, dodają, że to wcale nie koniec.
To jest, że tak powiem, gra wstępna, bo sama podstawa programowa, jak sama nazwa wskazuje, to jest dopiero podstawa, a jeszcze za tym stoją programy nauczania, stoją podręczniki.
I to wszystko zostaje już na głowie nauczyciela. No, nic dziwnego, że w gimnazjach program nauczania powstał właściwie tuż przed pierwszym dzwonkiem, co chyba nikomu nie służy, a już uczniom najmniej.
Czekamy na wasze opinie, piszcie fakty@rmf.fm. Ponad 100 kolejarzy z PKP Polskie Linie Kolejowe pikietuje siedzibę zarządu spółki. Nie zgadzają się na zmiany organizacyjne w firmie. To tak ogólnie rzecz biorąc. Na miejscu jest Paweł Świąder. Co im się konkretnie nie podoba, Pawle?
To, że 40 tysięcy zatrudnionych pracę może stracić według związkowców nawet kilka tysięcy, a liczba regionalnych oddziałów zostanie zmniejszona o kilkanaście.
To przecież tam też pracują ludzie i stracą miejsce pracy. A nie ma w niej żadnych przesłanek, żeby taką reformę robić. To się sprawdziło i jakoś nieźle działa. A w tej chwili znowu robić eksperymenty, więc po co?
Negocjacje związkowców z zarządem są w toku. Kolejna tura w piątek.
Bardzo głośno w Warszawie. Teraz głośna sprawa w Katowicach. Takiego zatrzymania graficiarza chyba jeszcze nie było. Wpadł nie na gorącym uczynku, ale z powodu farb, które zostawił w mieszkaniu swojej babci. Na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach, gdzie nastolatek malował, jest Marcin Buczek. Odmaluje nam teraz tę sytuację. Jak policjanci, Marcinie, znaleźli farby graficiarza?
Graficiarza z tego osiedla poszukiwano od kilku tygodni, ale w tym akurat mieszkaniu, gdzie były farby, policjant znalazł się zupełnie przypadkowo. Była to zwykła wizyta dzielnicowego, który obchodzi swój rejon.
No i podczas rozmowy z mieszkanką bloku zauważył w jej mieszkaniu pojemniki z farbą w szpreju.
Farby były niebieskie, tak jak napisy, które ostatnio powstały. Kiedy policjant zapytał kobietę, do czego je wykorzystuje, ta zupełnie spokojnie odparła, że przyniósł je jej wnuk. I tak graficiarza zatrzymano. Swoich haseł nie będzie jednak musiał zamalowywać, bo zrobiła to już spółdzielnia mieszkaniowa, ale za to będzie musiał płacić 2000 zł.
teraz gra o znacznie większe pieniądze. Ruszyła kolejna batalia o przyszłość Opla. Trwa spotkanie nowych właścicieli z przedstawicielami rządu Hiszpanii. Jeśli się dogadają, może to oznaczać koniec gliwickiej fabryki Opla, gdzie pracuje 3000 osób. W studiu faktów ekonomicznych RMF FM czeka Krzysztof Berenda.
Witam.
Dzień dobry, Krzysztofie. Jakie decyzje mogą zapaść podczas spotkania?
Hiszpański minister przemysłu Miguel Sebastian chce przekonać właścicieli Opla do zagwarantowania, że nie zwolnią 7000 pracowników w Hiszpanii. Podobnej obietnicy oczekuje Wielka Brytania. Jeśli umowa zostanie podpisana, może to oznaczać zwolnienia w Gliwicach, bo w całym Oplu praca ma stracić 10 tysięcy osób, a pierwsze do zlikwidowania były właśnie fabryki w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Budowa drugiej linii warszawskiego metra odblokowana. Sąd odrzucił właśnie skargę chińskiego konsorcjum, które zaskarżyło wyniki przetargu. To oznacza, że budowa będzie mogła ruszyć już w przyszłym roku. Centralny odcinek drugiej linii metra będzie miał 6 km długości i 7 stacji. Zakończenie prac planowane jest na 2013 rok. Warszawska giełda na minusie, indeks WIG20 traci 1,2%. Waluty od wczoraj bez większych zmian. Frank szwajcarski kosztuje 2,78 zł, a euro 4,22 zł. Lekko tanieje brytyjski funt, teraz kosztuje 4,49 zł. I jeśli dalej będzie tracił na wartości, może mieć problemy, bo właśnie wyrosła mu konkurencja. Londyńska dzielnica Brixton wprowadziła własną walutę brixtońskiego funta. O szczegółach z Londynu Bogdan Frymorgan.
Brixtońskich funtów nie można wziąć z bankomatu, ale zainteresowanym udziałem w tym projekcie proponuje się wypłacanie w nich reszty w sklepach czy restauracjach. Można je później wydać w innych miejscach. Pomysł jest prosty. Tak oznaczona waluta zostaje w obiegu na określonym terenie i z definicji powinna ona wesprzeć lokalny handel. Ma również pobudzić obrót pieniądza. Wielu przedsiębiorców z Brixton oferuje bowiem zniżki, gdy płaci się im brixtońską walutą. Według socjologów wszelkie próby zintegrowania ludzi, szczególnie w miejscach, gdzie mieszka wiele zróżnicowanych grup etnicznych, są mile widziane, nawet jeśli czynnikiem ich jednoczącym jest pieniądz.
A w Polsce lokalne waluty mają Bielsko-Biała, Skierniewice, Człuchów, Biłgoraj i kilka nadmorskich miast.
Fakty ekonomiczne przygotowali dziennikarze Gazety Wyborczej i RMF FM.